redaktor Bogusław Wróblewski. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
W nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej, ostatni w tym roku, autorski przegląd prasy. Najnowszy numer Akcentu leży przed Tobą, czwarty już. W oczekiwaniu na ten, który rozpocznie nowy rok, przyjrzyjmy się temu, co możemy sobie położyć pod choinką i poczytać. I zaprośmy na spotkanie, które odbędzie się wokół tego numeru.
Tak, spotkanie odbędzie się w dniu 4 grudnia o godzinie 17 w studiu imienia Stepka, jak zwykle. Bardzo dziękujemy, dziękuję za gościnę wspaniałemu Radiu Lublin. A jeśli chodzi o ten numer pod choinkę, to zachęcam Państwa w pierwszym rzędzie do lektury wyjątkowo interesującego, mocnego zestawu tekstów poetyckich tutaj. Jest kilku poetów, których nawet tak jakoś zgrupowaliśmy ze względu na to, że wyrażają sprzeciw wobec tego, co w naszym obecnym świecie najbardziej okrutne i najbardziej stresujące. To jest wojna, to jest dyktatura, to jest zakłamanie i taka dezorientacja, jeśli chodzi o sprawy czysto ludzkie, wynikająca z nacisku takiej bezdusznej cywilizacji cyfrowej. To są poeci Wacław Oszajca z Polski, Ładzimir Lankiewicz z Białorusi i Dainius Dirgela z Litwy. Więc mamy taką mocną reprezentację Europy Środkowej czy Środkowo-Wschodniej, jak się kiedyś mówiło. I Oszajca publikuje u nas piękne wiersze dotyczące wojny na Ukrainie. Piękne o tyle, o ile piękny może być ludzki sprzeciw wobec zbrodni, które się tam dokonują, wyrażony w sposób niezwykle subtelny i sugestywny jednocześnie. Nie ma tutaj taniej propagandy. Jest bardzo energiczny protest przeciwko temu, co tam nieludzkie. Ładzimir Lankiewicz z kolei w swoich wierszach protestuje, czy pokazuje atmosferę dyktatury, przeciw której budzi się sprzeciw, protest. Jest to poeta, który ze względu na prześladowania, którym podlegał na Białorusi, musiał wybrać emigrację, osiadł w Polsce. Opublikował tutaj kilka zbiorów wierszy. Jego utwory prezentujemy w doskonałym tłumaczeniu Bohdana Zadury. Natomiast Dainius Dirgela, Litwin, z zaprzyjaźnionego z nami środowiska wileńskiego, zresztą niedawno gość wszystkich Państwa, tych, którzy byli na festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie, bo tam zaprosiliśmy dwóch litewskich poetów związanych z Akcentem, taką wymianą, jaką mamy z zarządem głównym Związku Pisarzy Litwy w Wilnie. I Dainius Dirgela tłumaczony jest przez doskonałą tłumaczkę, lituanistkę z Warszawy, która nazywa się Agnieszka Rembiałkowska. No, osoba znana tym z Państwa, którzy uczestniczą, śledzą te takie litewskie wątki w Lublinie, bo ona zwykle nam pomaga w zapoznaniu się z tym materiałem w języku litewskim i z tymi ludźmi, którzy przyjeżdżają do nas, a polskiego nie znają. A oprócz tego, bo to nie tylko te trzy nazwiska decydują o tym, że warstwa liryczna jest w tym akcencie mocna. To są jeszcze dwie kobiety i obie są silnie związane z Lublinem. Otworzę teraz spis treści, poszeleszczę chwilę. Pierwsza z nich nazywa się Anna Jaroszyńska-Kirchman. To są wiersze, które objęła wspólnym tytułem Siedem trenów dla mamy. Druga z nich to Elżbieta Wicha-Wauben. To jest w jakimś sensie liryka kobieca, ale niechętnie używam tego określenia, które jest takie trochę anachroniczne, bo ból żala po stracie najbliższej osoby, jaką była dla Anny Jaroszyńskiej-Kirchman jej matka, tak przejmująco i pięknie wyrażony, to jest cecha przecież nie tylko kobiecej wrażliwości i kobiecego widzenia świata. Bardzo przejmujące wiersze i zachęcam do ich lektury. Powiem może słówko, że Anna Jaroszyńska-Kirchman jest z wykształcenia historyczką i obie wymienione przeze mnie autorki łączy to, że studiowały niegdyś na UMCS-ie. No, obie są z pokolenia dzisiejszych 60-latków. I obie odniosły sukces za granicą. Wyemigrowały, bardzo się sprawdziły w swoim środowisku. Anna Jaroszyńska-Kirchman w środowisku amerykańskim, gdzie jest cenioną pracownicą wykładowczyni amerykańskich uniwersytetów. Elżbieta Wicha-Wauben w Holandii. Publikowała zresztą wiersze w języku niderlandzkim także i nawet nagradzana była, bo w mieście, w którym mieszkała i mieszka w zasadzie do dzisiaj, choć częściej już teraz przyjeżdża do Lublina, w tym mieście otrzymała taką poważną nagrodę poetycką za zbiór wierszy po niderlandzku, który zilustrowała swoimi pracami graficznymi. Więc dwie niezwykłe poetki lublinianki, o których nic nie wiemy praktycznie. Bardzo się cieszę, że Akcent mógł je pokazać, przypomnieć i zachęcam do tego, żeby się im przyjrzeć. Każdy numer Akcentu zawiera na końcu takie nawet dosyć obszerne noty biograficzne na temat autorów, którzy u nas publikują, więc możecie Państwo się zorientować, dowiedzieć trochę więcej, nawet czasem więcej niż można znaleźć przez zwykłe poszukiwanie w internecie na temat tych autorek, a nawet jakoś jak zechcecie, to można za pośrednictwem Akcentu nawiązać z nimi kontakt. No wyjątkowo dobra liryka i no wyjątkowo niezwykłe osobowości tych dwóch poetek. Ale oczywiście to nie wszystko, jeśli chodzi o literaturę piękną, bo o eseistyce, która zresztą też przez niektórych bywa zaliczana do literatury pięknej, czy na pograniczu literatury pięknej i publicystyki. O tym powiem osobno. Natomiast jeśli chodzi o te gatunki takie ściśle literackie, to chciałbym Państwu polecić jeszcze jedną kobietę, która również mieszka za granicą w Stanach Zjednoczonych, a z Lublinem łączy ją nie miejsce urodzenia, tylko sympatia, no i powiedzmy interesy wydawnicze, ponieważ publikowała swoje rzeczy tutaj w Lublinie. Jeśli chodzi o utwory drobniejsze, to na łamach Akcentu. Jeśli chodzi o większe formy, to w wydawnictwie Norbertinum. To jest Joanna Clark, znana również je pod nazwiskiem Joanna Rostropowicz-Clark. Bez wątpienia najwybitniejsza polska prozaiczka, autorka form nowelistycznych, mieszkająca obecnie w Stanach Zjednoczonych, w New Jersey dokładnie. W tym numerze publikujemy dość długie, ale naprawdę zasługujące na lekturę opowiadanie, które ma jakiś taki fundament autobiograficzny, ale ma bardzo ciekawych bohaterów. No w niektórych sytuacjach wręcz rozpoznawalnych, więc mogę od razu powiedzieć, że jedną z bohaterek tej prozy jest Elżbieta Czyżewska, znakomita polska autorka, która długo mieszkała w Stanach Zjednoczonych, licząc tam na sukces aktorski, który odniosła powiedzmy tylko częściowo, ale ponieważ była bardzo zaangażowana w różne sprawy środowiskowe, to ta proza, którą dała Joanna Clark, jest bardzo taka obyczajowo mięsista i doskonale pokazuje te relacje między krajem a emigracją, które jeszcze lat temu, no kilkadziesiąt, powiedzmy 30, były bardzo, chciałem powiedzieć, wyraziste, ale to za mało powiedziane. One często były po prostu dramatyczne. Losy niektórych polskich pisarzy, jak Edward Redliński, a pod pewnymi względami także może Janusz Głowacki, chyba jedyny autor, który odniósł prawdziwy sukces w Nowym Jorku. Losy tych pisarzy to w jakiś sposób potwierdzają. A i sama biografia Joanny Clark jest pod tym względem dość charakterystyczna. Warto przeczytać, przemyśleć i mieć na uwadze wówczas, kiedy mamy do czynienia z tymi różnymi zjawiskami związanymi z powrotami twórczości emigrantów do Polski. Natomiast jeśli chodzi o warstwę eseistyczną tego tomu, to może warto zwrócić uwagę na takie eseje. Tu już bardziej bym się właśnie skłaniał ku traktowaniu eseju jako gatunku literatury pięknej, czy z tych rejestrów wyprowadzonego, ponieważ myślę o esejach Wasyla Machno albo Wasyla Machny, bo zdecydujemy się chyba jednak odmieniać to nazwisko zgodnie z polskim systemem językowym, nie trudno to zresztą zrobić. Otóż Wasylowi Machnie niedawno wręczyliśmy medal Wschodniej Fundacji Kultury Akcent. 15 listopada odbyło się takie spotkanie na Starym Mieście. Medal wręcza mu Bogdan Zadura, który jest jego głównym tłumaczem, nie jedynym, ale głównym tłumaczem na język polski. Przypomnę, że kilka lat temu w takiej serii Biblioteka 700-lecia, inspirowanej 700-leciem naszego miasta, ukazał się piękny tom opowiadań Wasyla Machny, zatytułowany Listy i powietrze, który uzyskał nominację do Nagrody Środkowoeuropejskiej Angelus. A tutaj w tym tomie akcentu mamy trzy eseje inspirowane jego podróżami, które wykazują niesłychaną wrażliwość w zetknięciu ze światem przyrody z jednej strony, a z drugiej strony odmiennością kulturową, jak to ma miejsce w przypadku eseju poświęconego Chinom, czy takiemu epizodowi, który wydarzył się w czasie jego pobytu na lotnisku w Pekinie. Natomiast jeśli chodzi o eseistykę poświęconą innym sprawom, to bardzo bym polecał tekst Macieja Białasa. Tu również przypomina się troszkę emigracja, albo przynajmniej pobyt i praca za granicą osób, które mają mocny lubelski rodowód. Maciej Białas publikował u nas przed laty jako muzykolog kilka bardzo ciekawych tekstów, a w tej chwili pisze do nas z Kalifornii i napisał o bardzo lubelskim zjawisku, jakim jest twórczość, duetu Piotr Selim i Hanna Lewandowska, bo oni są nierozłączni. Chociaż tutaj akurat piszemy przede wszystkim o tekstach tych piosenek, ale one musiały zabrzmieć w określonej interpretacji wykonawczej. To jest cechą piosenki. Nie mówimy to o wierszach, tylko mówimy o wierszach spełnionych głosowo w szczególny interpretacyjny sposób. I bardzo ciekawe jest to, że Maciej Białas pokazuje twórczość tego duetu artystycznego z punktu widzenia etycznego. To, co pisze, nie spełnia się wyłącznie w kategoriach estetycznych, ale dotyczy takich etycznych, moralnych pożytków, jakie mamy z obcowania z piosenką poetycką. Bardzo piękny tekst, niezwykły właśnie w sposobie podejścia do twórczości bardów. I powiedziałbym, że to jest pierwsze, a kiedyś się tym interesowałem i interesuję nadal, pierwsze takie podejście do tego rodzaju twórczości od czasów, kiedy pisała na ten temat Anna Barańczak. Zresztą Stanisław Barańczak, jej mąż, też się na ten temat wypowiadał. Więc zachęcam do lektury eseju Macieja Białasa na temat twórczości Hanny Lewandowskiej, interpretowanej przez Piotra Selima. A jeśli chodzi o dzieła plastyczne, to muszę powiedzieć, że Akcent cierpliwie kontynuuje swoje zainteresowanie artystami z kręgu grupy Zamek. I mamy w tym tomie kolejną sylwetkę z tego grona artystów. To jest Jerzy Durakiewicz, którego pracę znajdziecie Państwo na froncie i na ostatniej stronie okładki, a o którym pisze Łukasz Wiącek, znakomity specjalista z Muzeum Narodowego na Zamku Lubelskim, który zresztą miał bardzo poważny udział w tym, że na Zamku Lubelskim została uruchomiona stała ekspozycja piękna grupy Zamek, o co środowisko lubelskie od dłuższego czasu zabiegało i co wreszcie pod wodzą tej dyrekcji obecnej, czyli Katarzyny Mieczkowskiej, się dokonało. Więc jest on chyba ostatnim, jeśli dobrze pamiętam, z artystów w tej naszej kolekcji grupy Zamek. Myślimy o tym, żeby wspólnie z Muzeum Narodowym w Lublinie opublikować książkę zawierającą te teksty publikowane w Akcencie. O tyle niezwykłą, bo były dwie czy trzy takie prace, które miały charakter, nie chcę powiedzieć, że przyczynkarski, ale tak mocno zanurzony w kontekście badań z zakresu historii sztuki. Ich cechą, oprócz tego, że parę ciekawych ustaleń tam poczyniono, było to, że ograniczały się do działalności grupy Zamek w okresie, kiedy ona przeżywała czas swojej aktywności. to były te późne lata 50. Natomiast teksty, które są publikowane w Akcencie, dotyczą całej biografii twórczej tych artystów, którzy wtedy byli w grupie Zamek albo byli z tą grupą związani. Więc okazuje się, że niektórzy z nich później zrobili karierę międzynarodową, mają bardzo ciekawe losy artystyczne i że jak się na to popatrzy z tego punktu widzenia, to okaże się, że Lublin dał światu parę wybitnych postaci, jeśli chodzi o sztuki plastyczne. No, poza tym felietony, które mają już swoich zagorzałych czytelników, kartki z Wyspy Grażyny Lutosławskiej, notes kanadyjski Marka Kusiby, Bez tytułu Leszka Mądzika, kolejny jego felieton. Myślimy, że ponieważ Leszek Mądzik kończy w przyszłym roku 80 lat, to może uda nam się doprowadzić do wydania książeczki zawierającej te felietony, które publikowaliśmy przez ostatnie lat kilkanaście, bo poprzednia książeczka, którą wydaliśmy, obejmowała okres do 2012 roku. No są też namiętności Marka Danielkiewicza i filmowe degustacje Jacka Dąbały. Do szczegółów odsyłam w kontakcie z bezpośrednim z Tomem Akcentu albo łamane przez i na spotkaniu, które odbędziemy w środę 4 grudnia.
Zwłaszcza, że będą Państwo mogli spotkać większość osób piszących w tym numerze. Spotkanie 4 o 17 w studiu Stepka w Radiu Lublin. Dziękuję bardzo, redaktor Bogusław Wróblewski.
Dziękuję Państwu, do zobaczenia.